Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i skończyła się epopeja, panie Przemysławie, panie radny. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Forum Gdańsk. No i co pan na to?
Ja myślę, że to dopiero jedna z bitw się zakończyła, a cała batalia będzie jeszcze przed nami, bo nie ma co ukrywać, że w sprawie Forum Gdańsk, wyceny tej nieruchomości jest cały czas wiele niedopowiedzeń. Kiedy my taką dość długą i obszerną konferencję razem z posłem Płażyńskim, razem z radnym Skibą organizowaliśmy kilka miesięcy temu, to pokazywaliśmy na wielu slajdach, jak to wyglądało, a i tak nie było to łatwe do przyswojenia, powiedzmy, dla przeciętnego odbiorcy. Clue było takie, że uważaliśmy, że miasto mogło stracić na tej transakcji ponad 190 milionów złotych, przez to, że tak naprawdę w nieodpowiedni sposób zabezpieczyło się, jeśli chodzi o wycenę tych gruntów, rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Nie chciało, żeby te grunty właśnie przy ulicy Okopowej, przy wałach były w jakiś sposób eksponowane na rynku, żeby można było poznać, jakie są potencjalne kwoty za te grunty dostępne. Tak naprawdę zdecydowało się od razu wejść aportem do jednej ze spółek zagranicznego inwestora.
No i zbudować Forum Gdańsk. Wszyscy tak, wiemy, ale forum stoi, czas minął niedługo, 10 lat już od tego minie, więc wydaje się, że ta decyzja prokuratury w tej chwili no chyba trochę wytrąciła wam z rąk ten argument, czy wy dalej jako radni Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku, ale też z panem posłem Płażyńskim stoicie na stanowisku, że ta sprawa dalej wymaga wyjaśnienia?
Moim zdaniem dalej wymaga wyjaśnienia. Wiem, że będą starania, żeby móc mieć wgląd do akt śledztwa. Będziemy chcieli też pozyskiwać kolejne dokumenty ze strony miasta, bo wiemy, że tych dokumentów były, tych stron były tysiące, zarówno jeśli chodzi o załączniki do umowy między miastem a inwestorem. Inwestorem, który już oddał, tak jak pan wspomniał, ładne kilka lat temu swoją galerię, natomiast miasto Gdańsk w tym roku tak naprawdę w cudzysłowie hucznie otwierało kunszt wodny, czyli właśnie tą część publiczną, te cele publiczne, o których tyle się mówiło. Te cele publiczne, jak się okazało, one przez wiele lat stały gdzieś zupełnie na uboczu i przykład kunsztu wodnego pokazywały, że niestety interesy prywatne tutaj były górą nad interesami publicznymi.
No to w takim razie ja panu zacytuję. Pani prokurator Grażyna Wawryniuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku. W ocenie prokuratora wyczerpana została pełna inicjatywa dowodowa. Koniec cytatu.
Okej, no ja nie będę tutaj komentował, czy też nie zgadzał się z panią rzecznik prokuratury. Wiem,
no
że...
No nie, ale pan się nie zgadza z prokuraturą i z tą decyzją. To jak najbardziej jest o czym rozmawiać.
Oczywiście, natomiast to jest ocena prokuratury. Szkoda, że... Sowie przyszła w dniu 13 grudnia i pojawiły się takie komentarze w internecie, że no nie ma przypadków, pojawił się nowy rząd i sprawy też niewygodne dla lokalnego samorządu.
Pan poseł Płażyński sam napisał, 13 grudnia Donald Tusk został premierem polskim. Tego samego dnia prokuratura okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie afery Forum Gdańsk, za którą odpowiadają władze Gdańska.
Koniec w Gdańsku
cytatu.
Informujemy o wielu tego typu sprawach. Sprawa owiec, sprawa nieprawidłowości w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, sprawa związana z w cudzysłowie handlem lokalami komunalnymi. Te wszystkie sprawy, które podejmujemy, one są niewygodne dla gdańskiego samorządu i sprawa Forum Gdańsk tak samo była niewygodna, kiedy organizowaliśmy sesję nadzwyczajną związaną właśnie z tą sprawą. To wówczas poprzedni wiceprezydenci w latach, kiedy to Forum Gdańsk powstawało, buńczucznie mówili, że to jest super inwestycja. No jeśli zapytacie się państwo przeciętnego gdańszczanina, czy nawet turystę, który przyjedzie, jak ocenia wizualnie, jak ocenia, jeśli chodzi o komunikację, tę część Gdańska, to raczej pozytywnych opinii nie znajdziecie. Tak naprawdę zamknięto Drogę Królewską w miejscu, gdzie jest w cudzysłowie przejście między Urzędem Miasta, a Forum Gdańsk stoi wielki mur, więc tak naprawdę zamiast otworzyć otworzyć tą drogę królewską, ją zamknięto, są istotne bariery architektoniczne, które teraz trzeba poprawiać poprzez przejścia naziemne i tak dalej, i tak dalej. Jest zdecydowanie mniej korzyści niż mogłoby być przy realizacji inwestycji, która powstawałaby razem z mieszkańcami, a nie przeciwko nim.
No dobrze, czyli państwo nie odpuszczacie, a odpuścicie temat fali. Jak wiemy, uruchomiona została nie bez problemów w Gdańsku, w takim, no, powiedziałbym, że nie wiem, czemu to ma służyć, szczerze mówiąc, bo przepraszam, ale jeżeli ta aplikacja miałaby kogoś przekonać do korzystania właśnie z fali, a nie z miliona innych aplikacji do zakupu biletów, to ja na razie, nie wiem, odinstalowałem tą aplikację. Po prostu jest bez sensu, jak dla mnie.
Nie ma obecnie żadnego uzasadnienia, żeby trzymać tę aplikację na swoim telefonie, bo mamy dobre, przynajmniej działające w każdym razie zamienniki, które są komercyjne, są dostępne w wielu miastach w Polsce, więc ktoś, kto podróżuje po różnych miastach w Polsce, no to ma ogólnodostępne aplikacje i może z nich korzystać.
Tymczasem... Ostatnio nie działały, to Fala tak, napisała, tak.
Fala działa, super, nie wiem, czy to... A zresztą nieważne.
To niech pan dokończy, może, bo chyba wiem, co chciał pan powiedzieć.
Nie,
że to nie przypadek, tak?
Zaśmiałem się troszkę, że Fala tutaj próbuje wycinać konkurencję, ale nie, to nie o to chodzi. Ten system kosztował 150 milionów złotych, 90 milionów z Unii zostało, ta inwestycja została dofinansowana. Tymczasem okazuje się, że po wielu latach ona nie jest w poprawny sposób przygotowywana. Jest problem między spółką, która tym zarządza, a wykonawcą. A nie możemy zapominać o tym, że wykonawca, który został do tego projektu wybrany w 2025 roku, kończy swoją współpracę, bo wtedy kończy się ten okres wdrożeniowy, serwisowy, więc spółka będzie musiała wybierać nowy podmiot. Nie wiadomo, czy ten podmiot będzie chciał za taką samą stawkę, może za zupełnie inną, bo widzimy, że jest duży problem, jeśli chodzi o korzystanie z tej aplikacji.
No i tak to może zamiast mówić o 25 roku, na razie mówmy roku 23, dobrze, 24 mówmy roku i powiedzmy, kiedy w końcu system Fala zacznie służyć temu, do czego on powstał, do planowania podróży, do ułatwiania komunikowania się po Trójmieścia i nie tylko, bo po całym regionie. Kiedy w końcu to zacznie działać? Ile można mówić o
wiedzieć.
Tym, że będzie jutro, będzie pojutrze, za miesiąc, za trzy miesiące, że wyrażamy intencje i nadzieję, że będzie działać.
To, że my cały czas o tym nie wiemy, kiedy to będzie, to najlepiej pokazuje, że ten projekt jest zarządzany źle. Rok temu, w lutym, zorganizowaliśmy w Radzie Miasta Gdańska dyskusję, gdzie zaprosiliśmy między innymi byłego już prezesa InnoBaltiki. On mówił, że spokojnie, to tam za miesiąc, później, że za kilka miesięcy wakacje, była mowa o grudniu. W grudniu okazuje się, że wypuszcza się aplikację, która tak naprawdę ma formę kadłubkową, nie można zasadniczo z niej korzystać, można gdzieś kupować bilety poprzez stronę internetową i w 2024 roku prawdopodobnie będzie wyglądało to podobnie. Mówi się o lutym, że być może wtedy ten system zostanie uruchomiony, ale problem jest tego typu, że ten system będzie kosztował 10 milionów złotych w przyszłym roku, koszty jego utrzymania.
Tylko w Gdańsku,
a mamy już dzisiaj potężne problemy z dofinansowaniem komunikacji miejskiej. Mówi się, że nie ma środków na to, żeby powstawały nowe linie tramwajowe, nowe linie autobusowe. Trzeba obcinać linie autobusowe, to wszystko wiemy.
Żeby
były środki.
To wszystko wiemy, a może pora zacząć zadawać już bardzo konkretne pytania i zacząć pytać o to, dlaczego to nie działa, bo może problem jest po prostu po stronie technicznej, zupełnie po drugiej stronie i nikt nie chce przyznać się do tego, stanąć, jak to się mówi, w prawdzie i powiedzieć, słuchajcie, zawaliliśmy. To znaczy nie da się tego zrobić tak, jak chcieliśmy, odpuszczamy, przepraszamy.
Miasto Gdańsk miało taką możliwość, zdaje się, w lipcu nie odebrać od wykonawcy tego produktu po testach. Zdecydowało się jednak je odebrać i w tym momencie przeszliśmy do kolejnych etapów już właśnie wdrażania, uruchamiania tego systemu. Być może gdyby wtedy zdecydowano się powiedzieć dość, ten produkt nie jest pełnowartościowy, to bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Moglibyśmy po prostu powiedzieć, sorry, nie wdrażamy tego, odpuszczamy, ponieśliśmy koszta, ale oszczędzamy kolejnych wydatków dla gdańskiego, dla innych samorządów na Pomorzu. Zdecydowano się jednak w to pójść i w tym momencie mamy potężny problem, bo nie wiadomo, jak zachęcić mieszkańców podróżnych do tego, żeby oni korzystali z fali. Mówi się o różnych zachętach w stylu integracji z systemem MEWO, mówi się tego o taryfie przystankowej.
Tego też nie ma.
Tego też nie ma. Mówi się o jakichś formach subskrypcji, czego też
jest
nie ma.
Jest na razie jedna.
Jest jedna subskrypcja. Jest wiele możliwości, natomiast brakuje odwagi i przede wszystkim dla przeciętnego użytkownika, jak mówiło się, że fala to jest system wsiadaj i jedź, to tak naprawdę nie wiadomo, czy on będzie musiał wsiadać i będzie musiał się w Gdańsku odbijać.
Tylko wsiadając,
falomatach,
czy też wysiadając.
A w Gdyni na przykład na wejściu i na wyjściu będzie musiał się odbijać, a na peronach SKM jeszcze zupełnie inaczej. Jest tak skomplikowany ten system, że naprawdę nie jest intuicyjny.
Ale Rady Miast w tej chwili, Rady Miast zrzeszonych w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym przyjmują uchwały związane z takim metropolitalnym modelem transportowym. To znaczy po co? To znaczy jaki jest cel przyjmowania kolejnych ustaw, uchwał, aktów prawnych, porozumień, jeżeli nie możemy rozwiązać tak prostej rzeczy jak to, żeby komunikacja miejska była po prostu sprawna i punktualna.
Bo papier przyjmie wszystko, a poza tym na tego typu projekty jak SUMP, na projekty związane z organizacją transportu zawsze można uzyskać dodatkowe środki i jakieś osoby, jacyś urzędnicy mają później pieniądze na to, żeby mogli nad tym pracować. Natomiast jak przychodzi co do czego trzeba wdrożyć taki system jak fala, jak niedawno wdrażano MEWO, to pojawiają się schody i przez x lat nie można tego w porządny sposób zrobić.
No tak, ale problem MEWO rozwiązano w bardzo prosty sposób, czyli kupując po prostu porządny produkt za 12-13 tysięcy złotych za sztukę rower elektryczny i problem został rozwiązany. Tutaj nie ma tej zależności, bo nie ma rozwiązania na rynku dedykowanego dla Pomorza, dla Gdańska, dla Związku Metropolitalnego. To trzeba stworzyć i to się nie udaje.
No bo wybrano taki, a nie inny podmiot do wykonania i w nieodpowiedni sposób nadzorowano przede wszystkim proces tworzenia tego produktu. My wskazywaliśmy na to, że bliźniaczy niemalże system funkcjonuje na Śląsku.
Śląska karta usług publicznych to była pierwsza wersja, teraz bliżej nam chyba do drugiej wersji tej aplikacji, czyli transport GZM.
Jestem naprawdę zdziwiony, że nie wyciągnięto wniosków z problemów, jakie były właśnie na Śląsku, produkt, który już ładne parę lat temu powstał, tylko my cały czas powtarzamy te błędy w Gdańsku i to jest dla mnie niezrozumiałe.
No dobrze, państwo będziecie między innymi na tym budowali swoją kampanię wyborczą w wyborach samorządowych, bo od tego tematu już się chyba dalej nie da uciec. Wczoraj w Gdyni Platforma Obywatelska i Ruchy Miejskie ogłosiły wspólne kandydowanie. W Sopocie dziś będą ogłaszane decyzje wyborcze, a co z Gdańskiem?
A w Gdańsku my aktywnie działamy, pokazujemy, że opozycja może być konstruktywna. Przedstawiliśmy poprawki, 34 poprawki do budżetu. Niestety
i się nasłuchaliście na sesji Rady Miasta, że jesteście, nie wiem, czy ten cytat będzie dokładny, ale że jest, no generalnie, że jesteście ciamajdami, no.
Słyszeliśmy te wszystkie słowa w nas rzucane, ale po raz pierwszy dyskusja o budżecie nie była o budżecie, tylko o naszych poprawkach i to doskonale pokazuje,
tak,
że...
Mówiono, że po raz pierwszy od tylu lat Radni Prawa i Sprawiedliwości zgłosili poprawki do budżetu.
Jest zapotrzebowanie na to, bo pokazaliśmy, że można tak naprawdę kwotą 20 milionów, co jest 0,5% wydatków miasta Gdańska, przedstawić konkretne propozycje, 18 inwestycji w dzielnicach, które były przez mieszkańców proponowane w budżecie obywatelskim. To są dodatkowe środki na komunikację miejską, na zasób komunalny.
I no jak tak, ale zobaczymy... urzędnicy mówili, że tego nie da się zrobić w pieniądzach, które państwo zaproponowaliście i że jesteście ignorantami i ciamajdami.
To dziwne, że 2 miesiące temu nie przeszkadzało im, że te same kwoty proponowane przez mieszkańców w budżecie obywatelskim były okej, a kiedy Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta Gdańska już proponuje, to
no wie pan, w Sopocie przez
niskie,
wiele lat działało pogotowie za milion, a potem się okazało, że kosztuje 10 milionów, żeby za kolejny rok znowu kosztować milion.
No. Clue jest takie, że my jako Prawo i Sprawiedliwość pokazujemy, że mamy propozycje, jesteśmy aktywni. Radna Imienowska wczoraj interweniowała w lokalach komunalnych na ulicy Bałtyckiej w Jelitkowie, radny Skiba, chociażby Rod Kaczeńce z
przedstawicielami ogrodów działkowych.
Ja także, jeśli chodzi o lokale na Przeróbce, czy też Zieleń na południu Gdańska, mamy propozycje, jesteśmy z mieszkańcami i myślę, że wokół tego będzie się kampania przedwyborcza kręciła, że my jako przedstawiciele mieszkańców, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy aktywni, jesteśmy z mieszkańcami, a mieszkańcy potrzebują swoich przedstawicieli, którzy są tutaj na miejscu, a nie jeżdżą sobie po różnych miastach w Polsce albo do Brukseli, ich po prostu nie ma.
No i radny Skiba i radny Majewski, będą frontmenami tej kampanii, tak?
Tego nie wiem, natomiast ja odpowiedzialny, chcący kandydować do przyszłej kadencji Rady, na pewno będę tak widział swoją kampanię, bo wokół aktywności, wokół tego, że mieszkaniec widzi, że na radnym można polegać, że radny jest blisko danej osoby, pisze interpelacje, interweniuje, pojawia się w urzędzie, rozmawia z urzędnikami, na tym można kreować tak naprawdę lepszy wizerunek Rady Miasta Gdańska, że to nie są osoby, które zbierają się raz na miesiąc i pobierają dietę, tylko faktycznie są z mieszkańcami, są blisko nich. No i mam nadzieję też, że potencjalny kandydat na prezydenta tak samo będzie się prezentował, będzie po prostu blisko mieszkańców, będzie w ich sprawach interweniował, bo widzimy doskonale, że w Gdańsku jest mnóstwo spraw, które są nierozwiązane, jest mnóstwo inwestycji, które stoją, a niestety nie widać po stronie chociażby pani prezydent Dulkiewicz, żeby ona się tymi trudnymi sprawami zajmowała, woli na przykład wręczać prezydenta.
To kończąc tą rozmowę, tym kandydatem na prezydenta Gdańska ze strony Prawa i Sprawiedliwości będzie?
Tego nie wiem.
Naprawdę?
Naprawdę.
A może pan by nie kandydował?
Na razie nie mam takich propozycji. Staram się pokazywać z jak najlepszej strony, żeby mieszkańcy też widzieli, że w Gdańsku można robić zmiany na lepsze.
A jeżeli taka propozycja się pojawi?
No to wtedy będę ją rozważał. Na razie nic nie ma na stole.
Dziękuję bardzo panu.